różne spojrzenia na tą kwestię, ale nie tylko, dlatego że jest to jeden z głównych tematów Bożego Słowa. Jak czytaliśmy, z jednej strony Bóg mówi do nas, abyśmy się nie bali, nie lękali, abyśmy ufali Jemu, ale też z drugiej strony Słowo Boże bardzo wyraźnie, bardzo jasno mówi, żebyśmy mieli coś takiego jak bojaźń Bożą. Strach generalnie, lęk, strach, obawy wewnętrzne nigdy nie pochodzą od Boga, od Ducha Świętego. Jest to bardziej związane z atakami, z siłami ciemności albo z sytuacjami, gdzie pozwalamy tym lękom i strachom wziąć górę. Dlatego czytaliśmy, że psalmista mówił, że nie ulęknę się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia. A więc wielcy Boży ludzie doświadczali obaw, strachu i lęku. Ale my będziemy mówić o bojaźni Bożej, o tym właściwym rodzaju bojaźni, jaką każde Boże dziecko, każdy chrześcijanin powinien posiadać. W psalmie drugim, jeżeli macie Pismo Święte, w psalmie drugim, wierszu 11, czytamy tak. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Zwróćcie uwagę, że w tym jednym miejscu jest mowa i o radości, i o weselu, i o bojaźni. Tylko tu jest mowa o bojaźni wobec świętego Boga. Czyli ten, kto ma bojaźń Bożą, na pewno to nie jest ktoś, kto ma zwieszoną głowę, chodzi pełen lęku, nie wie, jak krok zrobić, ale jest to człowiek, który wręcz jest wyzwolony do radości z Bogiem, do przeżywania Boga, do społeczności z Bogiem. Strach, który nie jest od Boga, on będzie zawsze nas paraliżował, zawsze będzie nas zniechęcał, zawsze będzie jakby będzie taką furtką dla sił ciemności, żeby potęgować ten lęk i strach. Przecież my możemy się lękać o jutro, prawda? Jak będziemy żyć jutro? Czy w ogóle będziemy za co mieli żyć? Lękamy się przed chorobami i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli coś takiego was nachodzi, to po prostu w imieniu Pana Jezusa zgromcie to, odrzućcie to i powiedzcie: Pan jest moim i lekarzem, Pan jest moim zaopatrzeniem, Pan jest dla mnie wszystkim, czego potrzebuję i nie muszę się bać. Amen? Nie muszę się bać. To jest ten strach, który nie jest bojaźnią Bożą. Bo ten, kto ma bojaźń Pana, jest zarazem pełen wesela, pełen radości, którą daje obecność i społeczność z Bogiem. Zgodzicie się ze mną? Jedno nie kłóci się z drugim, wręcz bojaźń pańska wręcz jest jakby takim źródłem tryskania radości wynikającej z relacji ze społeczności z Bogiem. W liście do Filipian 2:12 jest napisane: z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Kiedy popatrzysz do Starego i do Nowego Testamentu, to i Stary, i Nowy Testament mówią bardzo dużo o bojaźni Bożej. Słuchajcie, nigdy nie możemy zostawić w cieniu Starego Testamentu, bo mówimy, jesteśmy w Nowym Przymierzu, my jesteśmy w Nowym Przymierzu, ale nie możemy zapomnieć, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, całe. I właściwie kiedy apostoł Paweł pisał to w drugim liście do Tymoteusza tuż przed swoją śmiercią, to bardziej mógł mieć na myśli pisma Starego Testamentu, bo jeszcze nie było pism wszystkich Nowego Testamentu. Jeszcze nawet nie było kanonu zebranych ksiąg, które zostały później rozpoznane jako pisma Nowego Testamentu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie możesz zrozumieć Nowego Testamentu bez Starego Testamentu. A nie możesz też zrozumieć Starego Testamentu bez Nowego Testamentu. Jedno z drugim się z sobą wiąże. I pamiętacie, tydzień temu pastor Józef czytał z listu do Koryntian, że to, co napisano odnośnie Izraela, to napisano dla naszego pouczenia, dla przestrogi, abyśmy, tak jak tamci na pustyni, złych rzeczy nie pożądali, jak oni pożądali. A więc więcej jeszcze mogę powiedzieć. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, pamiętacie, idzie z uczniami drogą do Emaus. Oni odchodzą z Jerozolimy, są załamani, są zrezygnowani. Oni mówią, już jest koniec. Jezus został ukrzyżowany, a Jezus dołącza do nich i idzie z nimi. Wiecie, czasami mamy takie wrażenie, że to już jest koniec. Czasami przychodzisz przez taką chwilę, że wydaje ci się, że to już jest koniec, że już nie dasz rady, że już więcej kroku nie zrobisz, ale pamiętaj, przychodzi i staje obok ciebie Jezus. Bo On powiedział wyraźnie, moi drodzy, to jest absolutna prawda, nienaruszalna, że ja nigdy ci nie zostawię i nigdy ci nie opuszczę. Pan powiedział, ja jestem z wami aż do skończenia świata. A więc kiedy przychodzi koniec świata, my się nie mamy bać, bo Pan jest z nami. I On powiedział, podnieście wasze głowy, bo zbliża się co? Wasze wybawienie. Nie musimy się w tym momencie tego lękać. Ale oni szli. I oni, Jezus tam do nich dołączył. Ich oczy były zasłonięte, nie rozpoznali Go, że to jest ich Zbawiciel. I On z nimi rozmawia. I co On im tłumaczy? On im tłumaczy pisma. Skoro stary już minął, to właściwie po co on do tego się zwracał? Nie, słowo Pana trwa na wieki, Starego i Nowego Testamentu. I on im wyjaśniał pisma, pisma Starego, co w prorokach, co u Mojżesza, co w psalmach o nim było napisane. I, bo przecież on przyszedł te wszystkie słowa, obietnice wypełnić. I później, kiedy usiedli już w domu, kiedy łamał chleb, dopiero rozpoznali, że to jest Pan, ale On zniknął. Popatrzcie, możesz być zniechęcony. Możesz być załamany sytuacją. Możesz powiedzieć, o, ta sytuacja mnie przerasta. Ale wiedz jedno, wtedy Pan przychodzi, staje obok ciebie i mówi, idziemy dalej. Zwyciężymy razem, bo przeze mnie ja ci dam zwycięstwo i razem zwyciężymy. Tak więc z bojaźnią i z drżeniem, bo kiedy mam tą bojaźń Pana, ona mnie będzie chroniła od tego lęku i strachu, tego wszystkiego, czym diabeł próbowałby zainfekować nasze umysły i serca. Kiedy bylibyśmy gotowi się poddać i zrezygnować, to sprawowanie z bojaźnią Pana naszego zbawienia i z drżeniem sprawi, że więcej będziesz nabierał, będziemy nabierać duchowej siły, aby iść dalej. Tak więc i w jednym, i w drugim fragmencie, w Starym i Nowym Przymierzu, jest mowa o bojaźni Pana w sensie coś, co jest bardzo pozytywnego, oczekiwanego, wręcz bez bojaźni Pana nie można mu się podobać. To słowo bojaźń i w języku hebrajskim, i w języku greckim, i w Starym, i w Nowym Testamencie, ono oznacza z jednej strony coś pozytywnego i coś negatywnego. I właściwie kontekst dopiero jesteśmy w stanie przez kontekst określić, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Ale to słowo bać się Pana w języku hebrajskim oznacza bać się, czcić, czuć respekt, okazywać cześć i szacunek, ale też oznacza być bojaźliwym i strachliwym. Zwróćcie uwagę, że w jednym słowie, które oznacza cześć, respekt i bojaźń przed Panem, też ma to negatywne to słowo znaczenie, w zależności od kontekstu, być strachliwym, być bojaźliwym. I podobnie, jeśli chodzi o Nowy Testament. Stąd są te fobie, prawda? Ktoś, mówimy, ma fobie, ma lęki, ma strachy. On się boi ciemności, on nie zaśnie przy zgaszonym świetle, bo on się boi. On, kiedy się gasi światło, jego wyobraźnia już tak pracuje, że nie wiadomo, co tam w tym pokoju jest. Boi się pająka, boi się tego, tamtego, prawda? Ale kiedy to są ten strach i lęk, od którego Pan nas uwalnia. I Pan nie chce, żebyśmy mieli tego rodzaju lęk i strach. Stąd greckie to phobos oznacza strach, trwogę, lęk, ale też oznacza bojaźń, szacunek, cześć dla władzy boskiej i dla istoty ludzkiej. Tak więc dopiero kontekst będzie nam pokazywał, czy chodzi o ten Bożą bojaźń, o ten Boży strach, czy chodzi o coś, czego wręcz, od czego powinniśmy się uwolnić w tym znaczeniu, że powinniśmy prosić Pana, ale też to sprzeciwić się temu, zgromić to w imieniu Jezusa, bo diabeł bardzo często posyła takie strzały lęku i strachu do naszego życia. Bywało tak, że budziliście się w nocy z jakąś obawą i lękiem. Czy w ciągu dnia wstajecie i zamiast radości, pokoju, to nagle przychodzą takie negatywne myśli i od razu, prawda, to chce wami zawładnąć. Wtedy powinniśmy jako Boże dzieci powiedzieć, ale ja nie będę się bał, nie będę się lękał, bo moim Panem, moim Bogiem jest Jezus, jest Zbawiciel. On jest moją siłą, On jest wszystkim, czego potrzebuję, a On mnie nigdy nie zawiedzie. To jest niezwykle ważne, abyśmy umieli, byli gotowi dać temu odpór, temu nieuzasadnionemu strachowi i lękowi. Ale bojaźń Pana, powinniśmy być bojaźnią Pana przepełnieni. Ona nie pozwala, nie pozbawia nas radości, a wręcz pozwala nam się właściwie radować i cieszyć przed Bogiem. Ten właściwy sposób. Z drugiej strony pozwala nam okazywać respekt, szacunek dla Boga. Tą zbożną cześć, jak to mówią stare tłumaczenia. Więcej, ta bojaźń Pana chroni nas przed spoufalaniem się z Bogiem. Wiecie, niektórzy zapominają, że Bóg jest Bogiem. Z jednej strony, 4 rozdział listu do Hebrajczyków mówi, że przystąpmy do tronu łaski z ufną odwagą. Tak jest napisane? Przystąpcie. A więc bojaźń Pana daje nam tą ufną odwagę, że mogę przystąpić do tronu Pana, że mogę Go prosić o różne rzeczy, że On po prostu mnie nie odrzuci, gdzieś tam nie odsunie. Ale też ja muszę wiedzieć, jak przychodzić przed tron Pana. Nie może to być lekkomyślne. Nie może to być na takiej zasadzie, Panie Boże, Ty musisz zrobić, co ja mówię. To musi być z wielkim uniżeniem, szacunkiem. My też, myślę, że to rozumiemy. Tak jak arcykapłan, on wchodził raz tylko do roku, do miejsca najświętszego. I wiecie, było tak, że gdyby zrobił coś niewłaściwie, tam był mrok, to miejsce najświętsze było pogrążone w mroku, tam nie było okna. Tam była zasłona, nie było żadnych okien, była tylko skrzynia przymierza, była przebłagalnia i on wchodził tam raz do roku z krwią ofiary za swój grzech i grzech ludu. On nie mógł sobie tak wejść, wiecie, jakby mu się podobało. Tam był konkretny przepis. Ubierzesz takie szaty, będziesz namaszczony takim olejem, będziesz w taki sposób wyglądał, tak to weźmiesz taką ofiarę i tak dalej. Gdyby on cokolwiek złamał, to wiecie, kapłani się zabezpieczali i przywiązywali go za nogę, za tą zasłoną. I ten sznur, on chodził z tym przywiązaną nogą do sznura, przychodził do zasłony, aby tam składać ofiary. Wiecie, ja sobie wyobrażam, jak on musiał się czuć, czy ja wszystko dobrze zrobiłem, czy ja jestem w tym właściwym miejscu przed Bogiem. Czy rzeczywiście złożyłem ofiary, tak jak Bóg mówi, za siebie, za lud, czy wszystko jest okej. Bo wiecie, po co ten sznur był? Gdyby coś było nie tak i on by tam zginął, to oni go, nie wolno im tam było wejść. Oni go musieli stamtąd wyciągnąć. Ale to nie chodzi o to, że kiedy teraz my przychodzimy do Boga przez Jezusa Chrystusa, to my wpadamy w panikę. Rozumiem, że nie o to chodzi. I my też tak to rozumiemy. Mamy tą ufną odwagę, że przez krew Jezusa, krew baranka, przez Jego imię ja mogę przychodzić do tronu łaski. Ale też w taki właściwy sposób, z uniżonym sercem, z szacunkiem, z miłością, z czcią przed Jego oblicze. I Słowo Boże właśnie o tym mówi. Kiedy otworzymy Przypowieści 14 rozdział, wiersz 16, tam jest takie dla nas właśnie ostrzeżenie w tym względzie, w jaki sposób, jak powinniśmy przychodzić przed oblicze świętego Boga. A więc mamy ufną odwagę. Mamy przekonanie, że on nas nie potępi i tak dalej. Mamy tą ufność wynikającą z Jego ofiary na krzyżu, ale z drugiej strony też w sposób właściwy do Niego przychodzimy. Z właściwym szacunkiem i respektem. I tutaj czytamy tak. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec poufala się z nim i czuje się bezpieczny. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, abyśmy nie byli tego rodzaju głupcami, którzy jakby lekko, frywolnie uważają, że to Pan Bóg ma się dostosować do nas, że to nie. Bóg oczekuje, że będziemy we właściwy sposób, z właściwą postawą, sercem przychodzić przed Jego święte oblicze. Tak więc to słowo phobos, to słowo hebrajskie oznaczające bojaźń, ma pozytywne i negatywne znaczenie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że mamy służyć Bogu w Jego bojaźni. W bojaźni Bożej przychodzić przed Jego oblicze. I to mówi Stary i Nowy Testament. Oznacza to ten szacunek i respekt. Ale coś więcej jeszcze na koniec o tym wspomnimy. I, czyli jest ten negatywny strach. Zobaczcie, to słowo phobos jest użyte między innymi w Ewangelii Marka 14:26, kiedy oni płyną po łodzi, mają się przeprawić na drugą stronę i nagle widzą Jezusa idącego po morzu, po jeziorze do nich. Pamiętacie, tam jest napisane, i zlęknęli się, i krzyknęli ze strachu, bo myśleli, że to jest zjawa, że mają do czynienia ze zjawą. Wiecie, ja myślę, że każdy z nas by się mógł wystraszyć, a szczególnie jak idziesz w nocy gdzieś tam koło cmentarza i nagle coś zobaczysz, jeszcze na biało kogoś ubranego, to już w ogóle jesteś pełen strachu. Oczywiście, że nie musimy się bać, ale gdzieś tam to jest, jest w nas. I oni się zlęknęli. I on wtedy mówi, nie bójcie się, nie bójcie się, to ja jestem, nie bójcie się. W Ewangelii, a więc chcę powiedzieć, że ten strach, lęk, ten niewłaściwy przychodzi do nas w różnych sytuacjach i okolicznościach, więc osoby, sytuacje mogą spowodować tego rodzaju lęk i strach, a Pan mówi, nie bój się tego, nie lękaj się tego. I jakby jest to z jednej strony normalne, Ale z drugiej strony mamy ufać Bogu. Wiecie, taka sytuacja, jak była w życiu Józefa, który został zdradzony przez swoich własnych braci, sprzedany do Egiptu. Wyobraźmy sobie 14-16-latka, który jest wyrwany z domu rodzinnego, zdradzony przez swoich własnych braci, zaprowadzony daleko do Egiptu, do nieznanego kraju. Ile tam było i cierpienia, i bólu, i obawy, i lęku. Mogło być, prawda? Ale Pan mówi, nie bój się. Zobaczmy, że kiedy nawet tam w Egipcie, przechodząc przez różne sytuacje, Józef ufał Bogu i ta ufność ku Bogu pozwalała mu zwyciężyć wszelki lęk i strach spowodowany tymi okolicznościami. Strach przed ludźmi. Wiecie, jakże często robimy rzeczy złe i głupie i niewłaściwe tylko dlatego, że boimy się czasami nie miecza, nie jakiegoś, gdzie jest zagrożenie, czasami tej drwiny się boimy, tego wyśmiania, tego zlekceważenia ze strony innych ludzi. To nakłada takie więzy strachu na człowieka, prawda? Kiedy masz mówić o Jezusie. Kiedy planują wyjść na ulicę, czy my będziemy kogoś i nagle pojawia się lęk. Będę wyśmiany, będę zlekceważony, czy to w ogóle ma sens? I to wszystko przeżywamy. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w wierszu 13, tam jest napisane, że Żydzi bali się jawnie mówić o Jezusie. Z powodu strachu, lęku przed innymi ludźmi. No bo wtedy rzeczywiście, już w późniejszym okresie, to nawet przychodziło do tego, że wyłączano z synagog, że piętnowano tych, którzy wierzyli w Jezusa. I tak jest do dzisiaj w Izraelu, prawda? Gdzie imię Jezus jest odrzucone generalnie przez naród izraelski. Gdzie ten naród jakby brnie w rzeczach, które Bogu się nie podobają. Tak więc to jest ten negatywny strach. Boimy się? Wiecie, gdybyśmy mieli, to nam powinno uświadomić, że gdybym miał bojaźń Pana, to nie bałbym się ludzi. To nie bałbym się tych okoliczności, tych sytuacji. Gdybym miał, był pełen bojaźni Pana, to ta bojaźń dawałaby mi siłę, odwagę w moim Bogu. Bojaźń Pańska zawsze dodaje nam odwagi i siły. Ale jeśli jej nie ma albo jest mało tej bojaźni, to strach, który nie powinien być naszym udziałem, zaczyna nas ogarniać, paraliżować i nie wiemy, co zrobić. A zobaczcie, kiedy Izraelici stanęli przy granicy z Kanaanem, co tam się stało? Ogarnął ich po prostu strach. Kiedy byli pod górą Synaj, pamiętacie, Bóg mówi tak, objawił się w tamtym głosie przemawiającym, ta góra dymiła, były grzmoty, błyskawice i pamiętacie, co tam Bóg powiedział? Ja to wszystko zrobiłem, aby była bojaźń w ich sercach przede mną. Aby zrozumieli, kim jestem, jak potężnym Bogiem jestem, że jestem Bogiem, który rozdziela morze, jestem Bogiem, który pokonuje dla ich dobra całą armię egipską, jestem Bogiem, który sprowadza codziennie nową, świeżą porcję manny. Takim jestem Bogiem. A kiedy jest, ma być sabat, to sprowadzam podwójną ilość manny, także mają na dwa dni. Tak jak na konferencji słyszeliśmy, jedna manna od poniedziałku do czwartku miała ważność 24 godziny. A później się psuła, robactwo zaczęło się tam pojawiać. Bóg mówi, zbierzecie tylko na dzień. Tylko na dzień. Ale wiecie, że był taki, który bał się, co będzie jutro. Mówi, jutro już Bóg nie jest może tym samym Bogiem, może coś się stanie z Nim, nie? No to muszę zebrać na dwa dni. Okazuje się, że to wszystko się zepsuło. Ale ta manna, która była zbierana na dzień sabatu, miała ważność 48 godzin. I dopiero później się psuła. A jeszcze ciekawsze, to Bóg kazał odłożyć tą mannę, która z reguły miała 24-godzinną ważność, kazał tą pojemnik zwaną włożyć do skrzyni przymierza na świadectwo. Popatrzcie, jakiego mamy Boga, który czyni niezwykłe i niesamowite rzeczy dla każdego z nas. Amen. Bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, nie musisz się bać, nie musisz się lękać. Oto zadbaj, aby bojaźń przed Panem była w twoim i w moim sercu. A wtedy będziesz miał odwagę wobec największych przeciwności stać mocno po stronie Boga, a Bóg będzie działał. Rozumiemy? Kiedy jest bojaźń przed Panem. Kiedy jest ten szacunek i respekt. Kiedy Bóg mówi w objawieniu w trzecim rozdziale albo w drugim rozdziale do jednego zboru, pamiętacie? Oto diabeł wziął was i na 10 dni będziecie w utrapieniu, tak? Ale wytrwaj do końca, nie bój się. Oni poniosą śmierć. Duch Boży to objawił. Ale Pan mówi, wy się tego nie bójcie. A więc bojaźń przed Panem chroniła ich od zrezygnowania, od poddania się, od odstąpienia. Jest niesamowita presja drugich ludzi na nas. I musimy mieć bojaźń Pana. Jeśli ją mamy, to sobie poradzimy z tymi rzeczami. Gdziekolwiek jesteśmy. Ktoś będzie nas próbował zastraszyć, namawiać do czegoś nieuczciwego, do zła, a ty masz bojaźń Pana i mówisz, nie, zrobimy w ten sposób. Bo ja wiem, że mój Bóg wszystko widzi, zna, a ja chcę się Jemu podobać, ja chcę Jego honorować. Tak więc Izraelici mieli dość manifestacji mocy, wielkości i potęgi Boga, ale kiedy przyszli przed ziemię Kanaan i tych 10 zwiadowców było pełnych strachu. Kiedy zobaczyli tą ziemię i plony i to wszystko, pamiętacie? Mówi, koniec z nami. Oto jakby nie nauczyli się, idąc pustynią, nie nauczyli się bojaźni Pana. Nie zatroszczyli się o to, żeby bardziej bać się Pana, a w ten sposób też słuchać tego, co Bóg mówi i polegać na Panu. Tylko patrzyli i widzieli olbrzymów, widzieli tych ludzi i strach zaczął wypełniać ich umysły, ich serca. Zaczęli krzyczeć, wołać, koniec z nami. Biblia mówi, że strach przed ludźmi nakłada na nas sidła. Kiedy zaczynamy się bać ludzi, Zamiast bać się Pana, zamiast bać się Boga, zaczynamy robić głupie rzeczy ze względu na tych ludzi. Chcemy bardziej uszanować, uhonorować tych ludzi zamiast Boga, do którego należymy i któremu służymy. To jest ta różnica między tym, który boi się Pana, a tym, który nie ma tej bojaźni Pana, chociaż mówi, że on czci Pana. Ale to dopiero właśnie takie sytuacje pokazują, kogo bardziej respektujemy, kogo bardziej szanujemy, kogo bardziej czcimy. Strach przed śmiercią. To jest też to negatywne, w tym negatywnym znaczeniu użyte to słowo. Hebrajczyków 2:15 mówi o lęku, o strachu przed śmiercią. Ale pamiętacie, tam jest napisane, że Chrystus wybawił nas od lęku przed śmiercią. Wybawił nas. Tak jak jedna z nauczycielek na wyższej uczelni napisała do swoich studentów 2 tygodnie przed śmiercią list pożegnalny. I pisze do nich, już w tym czasie, kiedy otworzycie ten list, mnie nie będzie tutaj. Ja tylko się dziwię jednego, że mój lekarz do tej pory milczał i nie powiedział mi o tym wcześniej. Ale ja się nie boję, bo wiem, że idę na spotkanie z moim Panem Jezusem Chrystusem. I kiedyś was przywitam, kiedy dołączycie do mnie. I ten list napisała 2 tygodnie przed śmiercią. I kiedy umarła, odbył się pogrzeb, odczytano przed studentami jej list. Pożegnalny list. Pełen ufności, pełen wiary, pełen oczekiwania, że spotka się ze swoim Zbawicielem. Jest to jakby z jednej strony coś naturalnego. Człowiek boi się śmierci. Ale pamiętajcie, mamy wielkiego Zbawiciela, który wybawił ciebie i mnie od tego strachu, lęku przed śmiercią. Bo śmierć, jak słyszeliśmy w czwartki, została pokonana. Jezus zwyciężył. Pierwszy ze zmartwych powstał i żyje na wieki. I śmierć nad nim już nie panuje. I tak jak w nim jest życie i zmartwychwstanie, tak ty i ja mamy w nim życie i zmartwychwstanie. Pamiętacie, kiedy Jezus przyszedł do Betanii, kiedy Łazarz już był pogrzebany, kiedy Maria i Marta wybiegły na spotkanie Jezusa. I taka dziwna rzecz. Wierzyły w moc Bożą w przeszłości, wierzyły w moc Bożą w przyszłości, ale nie wierzyły, że Bóg ma dzisiaj moc, aby coś zrobić. To wynika z ich słów. Pamiętacie, Panie, gdybyś tu był. Gdybyś tu był. Ale już jest za późno. Już teraz jest pochowany, już właściwie śmierdzi, już nie ma żadnego wyjścia. Panie, gdybyś tu był, myślą o Bogu, który działał w przeszłości. A kiedy Jezus mówi o zmartwychwstaniu, ona patrzy do przyszłości, tak, ja wiem, że wstanie w dniu zmartwychwstania, ale dzisiaj? Czy dzisiaj On jest w stanie coś zrobić? A pamiętacie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków 13:8? Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Halleluja. I czasami łatwo nam jest wierzyć i mówić, On coś dokonał, albo On coś dokona, ale On dzisiaj także dokonuje. Dzisiaj. Strach przed śmiercią, strach przed tą trudną sytuacją, ale pamiętaj, Pan jest z nami, nawet gdybyśmy mieli dla Niego zginąć. Przeszliśmy już ze śmierci do życia. Strach przed cierpieniem dla Pana. To, o czym pisze Objawienie 2:10. Tam jest napisane, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Bądź wierny aż do końca, aż do śmierci. Paweł w 2 Tymoteusza 4:16-18 mówi tak, zostałem sam. Jestem w więzieniu, jestem w lochu, jest tam mokro, zimno, brudno i ja wiem, że będę stracony. Wiem, że wyrok został postanowiony, chociaż stoję przed cesarzem i zdaję sprawę, to wiem, że już to się rozstrzygnęło. Więcej mówi, nawet ci, którzy byli ze mną, ci, którzy byli wokół mnie, ci, którzy stali przy mnie, którym usługiwałem i którzy też razem ze mną ewangelizowali, mówi, nikogo nie ma. W pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Czujesz się czasami sam? Czujesz, że jakby nikogo nie było koło ciebie? Nawet pastor nie przyszedł, nawet nie zachęcił, ani brat, ani siostra, nikt nie przyszedł, żeby ci dodać odwagi? Czujesz się zupełnie sam. Ale jest jeden ktoś, kto nigdy nas nie opuści i nigdy nas nie zostawi. I Paweł stąd czerpał siłę, stąd czerpał odwagę. On ciągle był pełen bojaźni, bo przecież mógł wyprzeć się imienia Pana, ale bojaźń Pana była większa niż strach przed ludźmi, przed śmiercią, przed okolicznościami. On mówi, ja chcę być z moim Panem i nie pozwolę niczemu. I nawet tym obawom i lękom i strachom, bo przecież na niego też to nachodziło. On mówi, przychodzi do mnie obawa o zbory. A jednak mówi, ale ja będę stał. I popatrzcie w wierszu 17, ale Pan stał przy mnie. I dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. I aby je słyszeli wszyscy pogani, zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. On tak pisze. Pan stał przy mnie i wyrwie mnie Pan. I wcale nie miał na myśli, że teraz przyjdzie polecenie, strażnik otworzy drzwi i mówi, Pawle, jesteś wolny. Kiedy on mówi, wyrwie mnie Pan, nie to miał na myśli. On już wcześniej pisze, mój biegu dokonałem, wiarę zachowałem, teraz mi jest odłożona korona żywota. On już wie. W takim razie, Pawle, o czym ty piszesz? Jak cię Pan wyrwie, on wie o jednym, wyrwie mnie Pan od tego lęku, strachu, od tej presji, od tego, żebym się miał zaprzeć czy wycofać, absolutnie, to z tego wszystkiego złego mnie wyrwie mój Pan i zachowa mnie, abym mógł być z Nim na wieki. To jest ufność. Moi drodzy, a więc kiedy Biblia mówi o strachu, o lęku, to mówi też właśnie w tym negatywnym znaczeniu, ale my chcemy się skoncentrować i ten strach i ten lęk nie jest właściwy. Bóg nie chce, żebyśmy byli wypełnieni tego rodzaju lękiem i strachem. Chce, żebyśmy naszą troskę, nasze zmartwienie, nasze walki, nasze zmaganie powiedzieli, Panie, składam to w Twoje ręce i Tobie ufam. Ty jesteś ponad tym, a nawet jeśli miałbym umrzeć, to chcę umrzeć gotowy na spotkanie z Tobą. To chcę być z Tobą. Nie chcę utracić tego, co miałem. I dlatego też jest napisane, albowiem nie dał nam Bóg ducha czego? Bojaźni, tego lęku i strachu przed tymi rzeczami, o czym wspomniałem. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. To nie znaczy, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni Bożej, bo w Izajaszu już jest napisane, że spoczął na nim duch Pana, tak? Na Panu Jezusie. I tam jest między innymi nie tylko duch mądrości, rozumu, ale czego? Bojaźni Pana. Duch bojaźni, to jest mowa o czymś innym, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale dał nam ducha mocy, miłości, powściągliwości. Dlatego mówi do Tymoteusza, nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym Jezusie, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga. Cierp, bądź gotowy. W 1 Jana jest napisane w 4 rozdziale od 16 do 19 wiersza, wszak doskonała miłość usuwa strach, usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. O co tutaj chodzi? Czyżby jedno słowo zaprzeczało drugiemu? O co tutaj chodzi? Moi drodzy, jeżeli człowiek Boży ma bojaźń przed Panem, to jest też wolny, jeżeli jest wypełniony Bożą miłością i Boża miłość go wypełnia, to może z ufną odwagą przystępować przed oblicze Boże. Nie musi się lękać. Więcej, tam jest napisane, że w tym liście Jana, że nie musimy się obawiać sądu, ale możemy z ufnością oczekiwać, że Go zobaczymy, że On nas nie potępi, że on nas nie odrzuci, bo ta miłość zabiera ten strach i lęk przed gniewem i sądem Bożym. Jeżeli masz bojaźń Bożą, jeżeli mamy miłość w naszych sercach, która jest od Boga, to wtedy oczywiście, że kiedy myślimy o przyjściu Pana, kiedy myślimy o sądzie ostatecznym, to Ty wiesz, jeżeli trwamy w tej bojaźni Pana i w tej miłości do Pana, wtedy wiesz, że nie musisz się bać. Twój grzech został przebaczony. Sąd nad nami już się odbył na krzyżu Golgoty, prawda? A więc nie musisz się bać. Doskonała miłość usuwa ten lęk i strach, z którego już zostaliśmy wyrwani. Przedtem mieliśmy słuszne powody, aby się bać. Kiedy Pan przyjdzie, nie jesteśmy gotowi, pojednani z Bogiem, taki człowiek ma słuszne powody, aby się bać. No bo jest niepojednany, nie jest oczyszczony, jego grzechy nie zostały mu przebaczone. Ale jeżeli zostały nam grzechy przebaczone, zaufaliśmy łasce Bożej i trwamy w łasce Pana, trwamy w tym chodzeniu w posłuszeństwie dla Boga, dla Jego Słowa, w tym nie musisz się już tego bać. To jest takie piękne słowo. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. I od tego rodzaju bojaźni i lęku, jeżeli zostaliśmy pojednani z Bogiem, jesteśmy wolni. Ale oczywiście musimy trwać w tej czystości, prawda? Bo jeżeli z kolei zaczyna człowiek Boży, dziecko Boże, zaczyna żyć w grzechu, żyć niewłaściwie, to słusznie powinno mieć obawy i lęk. W tym samym liście Jan pisze tak. Po tym poznajemy, 3 rozdział, wiersz 19, po tym poznajemy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, czyli jeżeli oskarża nas sumienie, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nas serce, sumienie nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A więc jeżeli człowiek Boży zaczyna żyć w sposób niewłaściwy, to powinien i pojawi się na pewno obawa i lęk. Ale jeżeli chodzisz z Bogiem, dbasz o to, żeby twoje życie było czyste i święte, to nie musimy się bać i lękać dnia sądu, bo już jesteśmy z Bogiem pojednani. Grzechy zostały nam przebaczone, a my możemy oczekiwać z radością na spotkanie z Panem. I tak naucza nas Boże Słowo. A więc nie muszę się bać jutra. Nie muszę się bać, co przyniesie przyszłość. Bóg nie dał tobie i mnie ducha bojaźni, strachu, lęku, ale ducha mocy, ducha miłości i ducha miłości. A z drugiej strony mam cały czas mieć tą świadomość, że jako Boże dziecko powinienem chodzić, przeżywać bojaźń Pana. Ta bojaźń, która będzie mnie trzymać, chronić przed rzeczami, które Bogu się nie podobają. I teraz popatrzmy na kilka myśli, kiedyś to dokończę następnym razem. Pozytywne znaczenie bojaźni. Dzieje apostolskie 2:43. Myślę, że rozumiecie to rozróżnienie. Tam jest napisane tak, w 2:43, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. I to jest to w tym znaczeniu pozytywnym. Zbór w Jerozolimie, dusze wierzących wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wiecie, kiedy ludzie widzieli moc Bożą, która manifestowała się w zgromadzeniu, kiedy widzieli, jak chorzy są uzdrawiani, jak cudowne rzeczy się dzieją, nawet cień przechodzącego Piotra powodował, że ludzie byli uzdrawiani. Nawet chusteczki, które dotykały ciał apostoła Pawła, zanoszone do ludzi opętanych, sprawiały, że ci ludzie byli uwalniani, demony wychodziły, ludzie byli uwalniani od demonów. Wielkie rzeczy. I także tam w Jerozolimie dusze wszystkich ogarnięte było tą właściwą bojaźnią, tym respektem, tym stronieniem od tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba. Popatrzcie, Dzieje Apostolskie 5:5, kiedy zabrakło niektórym tej bojaźni przed Panem. I oni sobie myśleli, że przed oblicze Boga można tak po prostu się zjawiać więcej. Można posługiwać się oszustwem i tak dalej i właściwie nic nam nie grozi. I pamiętacie Ananiasza i Safirę, prawda? Oni, tam Piotr z Ducha Świętego, Duch Święty mu objawił, że oni kłamią. Mówi, jak to, ośmieliliście się przyjść do zboru i tak po prostu okłamać Ducha Świętego? I pamiętacie, co się stało z jednym i z drugim. I tam jest dalej napisane tak. Ananiasz upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to usłyszeli. A więc była wielka bojaźń. Kiedy ludzie przychodzili do zgromadzenia, ta bojaźń nie paraliżowała ich. Wręcz uwalniała do oddawania chwały, uwielbienia i czci Bogu. Ale z drugiej strony oni wiedzieli, że stoją przed obliczem świętego Boga. A więc też muszą dbać o to, żeby ich serca były we właściwym miejscu, ich życie było we właściwym miejscu przed obliczem Boga, że nie mogą tak się zjawiać. No, z jednej strony może i mogą, tylko z jakimi konsekwencjami. To nie znaczy, że będzie jeden po drugim padał, ale w perspektywie wieczności zamiast pochwały może być zawstydzony albo może w ogóle nawet taki człowiek nie dobiec do końca. Dlatego Paweł mówi, ja ujarzmiam swoje ciało, podbijam je w niewolę, abym zwiastując innym sam nie był odrzucony. Ileż to ludzi nie doszło, tak jak słyszeliśmy w niedzielę, do ziemi Kanaan. Dalej czytamy tak. 2 Koryntian 5:11 Paweł mówi, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. Apostoł Paweł sam mówi o sobie, wiedząc, ja w tym żyję, mówi, staram się, będąc, żyjąc w bojaźni Pana, mając świadomość, że jeżeli człowiek nie jest pojednany z Bogiem, jeżeli odrzuci Chrystusa, to spotka się z gniewem i sądem Bożym, będzie na wieki zgubiony. Mówi, wiedząc o tym, że to nie są takie, że to nie są małe rzeczy, że nie można Boga zignorować, staramy się przekonywać ludzi, aby uwierzyli, aby porzucili grzech. Wiedząc wtedy, 5 rozdział 2 listu do Koryntian, wiersz 11, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie. I zwróćcie uwagę, że kiedy on mówi, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń, powyższy fragment mówi tak. Albowiem my wszyscy musimy stanąć, wiersz 10, przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. On nie mówi o sądzie ostatecznym, on mówi o tym, że życie każdego z nas będzie tutaj przez Pana i to, co robiliśmy, albo nagrodzone, albo nie. Tu nie chodzi o kwestię zbawienia, ale o utraty nagrody i pochwały przed obliczem Bożym. I Paweł mówi, mając tą świadomość, wiedząc, co to jest bojaźń Pana, staramy się tak żyć, w taki właściwy sposób przed Bogiem. Tak więc jeszcze może jedno słowo z Dziejów Apostolskich 9:31. Kościół zaś budując się. Tam jest napisane, Kościół zaś budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Zwróćcie uwagę, Kościół się budował i żył w bojaźni Pana. Pan dał im pokój po tym prześladowaniu, które miało miejsce i pomnażali się dla chwały Bożej. Piotr pisze tak w 1 Piotra 1:17, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jeszcze jedno miejsce, 1 Piotra 2:17, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Tak więc Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że i w Starym, i Nowym Testamencie, jak cenna, jak ważna jest bojaźń Pana w sercach ludu Bożego. Nie jest to strach i lęk paraliżujący nas przed Bogiem. Jest to ufność, jest to cześć. I to, co jest taką esencją bojaźni, to, co jest definicją bojaźni, to, co Słowo Boże nam mówi o bojaźni, to można powiedzieć tak, że bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. To jest jakby to sedno bojaźni Pana. Ten, kto ma bojaźń Pana, nienawidzi zła. Przypowieści 8:13 nam o tym mówią. A więc jeżeli nie masz bojaźni Bożej, będziemy pozwalali wielu złym rzeczom w naszym życiu się zadomowić. Ale kiedy mamy bojaźń Pana, to ona sprawi, że będziemy to wszystko, co złe, chce się do nas przykleić. To, co jest z tej starej natury, chce jakby wziąć górę w naszym życiu. To kiedy masz bojaźń Pana, będziemy to za każdym razem usuwać z naszego życia i prosić i przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest w nas. Bo tak jest napisane, Chrystus w was, nadzieja chwały, będziemy brać zwycięstwo nad tymi rzeczami. Może na tym zakończę. Chciałbym dzisiaj uzmysłowić nam, że to słowo bojaźń ma pozytywne i negatywne znaczenie. Że jeżeli chodzi o bojaźń Bożą, to jest coś tak pozytywnego, tak niezbędnego w życiu każdego z nas. To i w Starym, i w Nowym Przymierzu, że bez tego człowiek Boży, dziecko Boże tak naprawdę nie może żyć, wzrastać i podobać się Bogu. I sednem tej bojaźni jest ta cześć i ten respekt taki, który powoduje, że tam z wnętrza, z głębi serca, ty i ja nienawidzimy wszystkiego tego, co jest grzeszne, co Bogu się nie podoba. Kiedy Bóg mówi, że coś jest złe, to my także mówimy, że jest to złe, a nie próbujemy to obrócić, że a może jednak można coś z tych rzeczy usprawiedliwić. Chciejmy powstać i modlić się. Panie, czy możemy się tak modlić? Panie, chcę być pełen, daj mi ducha Twojego ducha bojaźni pańskiej, tak jak tam jest w Izajaszu w 11 rozdziale, i spocznie na nim duch Pana, duch mocy, miłości, ale też bojaźni Pana. Czy chcemy się o to modlić, moi drodzy? Czy chcesz o to się modlić dla swojego życia? Bo ja wręcz potrzebuję, wszyscy uważam, że potrzebujemy, ale to ty i ja musisz zadecydować, czy chcemy chodzić w bojaźni Pana, czy chcemy być pełni tej bojaźni Pana, która będzie dawała nam siłę, moc do zwycięskiego życia, do uwielbienia Pana tak, jak tego jest godzien, czy też po prostu będziemy żyć tak, jak nam się samym wydaje i podoba, ale na pewno Panu się to nie będzie podobać i gdzieś tam możemy po drodze być oszukani, zwiedzeni, pójść w niewłaściwym kierunku. Chcemy się modlić o bojaźń Pana dla naszego życia, dla każdego z nas. Niech każdy, tak jak gdzie stoimy, jeżeli zgadzasz się z tym, co mówiłem, co mówi Boże Słowo, bo tu nie jest ważne to, co ja mówię, ważne jest to, co Pan mówi w swoim Słowie. Chciej teraz się modlić, Panie, chcę chodzić w Twojej bojaźni.